Współczesna ekonomia pracy przełamuje mit wolnego rynku. Demaskuje płace nie jako sprawiedliwą cenę równowagi, lecz jako instytucjonalny werdykt podlegający asymetrii władzy. Istnieją epoki, w których język ekonomii zaczyna mówić głosem metafizyki rynku, zamieniając twarde dane w niemal religijne dogmaty. Słyszymy wtedy z namaszczeniem, że płaca jest po prostu ceną, a cena stanowi ostateczną prawdę o wartości człowieka. To obraz niezwykle wygodny dla tych, którzy pracę kupują, gdyż zdejmuje z nich moralną odpowiedzialność za los drugiego człowieka. Jest on jednak śmiertelnie niebezpieczny dla tych, którzy z pracy żyją, sprowadzając ich egzystencję do roli statystycznego punktu na wykresie. Współczesna ekonomia pracy wykonała wobec tego wyidealizowanego obrazu ruch brutalnie demaskatorski. Pokazała dobitnie, że rynek pracy nie jest panteonem wolnych kontrahentów, lecz skomplikowanym ustrojem głębokich asymetrii. Płaca w tym ujęciu przestaje być jedynie ceną równowagi, a staje się instytucjonalnym werdyktem o tym, ile wolno zapłacić człowiekowi za jego czas, zależność i dyspozycyjność. Skoro tak, to polityka płacowa przestaje być nudnym marginesem technokratycznej ekonomii i staje się jej bijącym politycznym jądrem. Stagnacja płac oraz gwałtowna eksplozja nierówności nie są naturalnym losem społeczeństw rozwiniętych. Nie stanowią one koniecznego kosztu nowoczesności, cyfryzacji czy globalizacji. Są one rezultatem bardzo konkretnych decyzji prawnych, korporacyjnych strategii oraz przyjętych modeli makroekonomicznych, które faworyzują kapitał kosztem pracy. Wynikają bezpośrednio z systematycznego osłabiania instytucji, które przez dekady były zdolne ograniczać arbitralną władzę pracodawcy nad pracownikiem. To efekt świadomego rozmontowania standardu płacowego, który w złotej erze kapitalizmu działał jako realna tama przeciwko deprecjacji ludzkiego wysiłku. Arindraid Dube, eksperci OECD oraz analitycy Międzynarodowej Organizacji Pracy dochodzą tutaj do uderzająco zbieżnego wniosku. Tam, gdzie erodują rokowania zbiorowe, płaca traci swój charakter jako istotna norma społeczna. Gdy państwo porzuca ambicje utrzymania pełnego zatrudnienia, wynagrodzenie staje się wyłącznie funkcją brutalnej przewagi negocjacyjnej silniejszego gracza. Nie jest dziełem przypadku, że współczesna Unia Europejska uznała promocję rokowań zbiorowych za kluczowy element swojej polityki minimalnych wynagrodzeń. Bruksela dostrzegła, że bez silnych instytucji rynek staje się polem wyzysku. Warto pochylić się nad pojęciem monopsonu, czyli sytuacji, w której niewielu nabywców dominuje nad rozproszonymi sprzedawcami pracy. Jeszcze niedawno termin ten bywał traktowany w głównym nurcie ekonomii jako akademicka ciekawostka. Dziś jednak monopson wrócił na scenę jako jedna z najbardziej drapieżnych kategorii analitycznych współczesnego świata. W rzeczywistym rynku pracy pracownik nie porusza się jak elektron w idealnej próżni. Jest on głęboko osadzony w lokalnej geografii, kosztach najmu mieszkania oraz codziennych ograniczeniach transportowych. Do tego dochodzi paraliżujące ryzyko bezrobocia, a coraz częściej także prawna fikcja samozatrudnienia, która przerzuca całe ryzyko na barki jednostki. Wszystkie te czynniki sprawiają, że po stronie podaży pracy pojawia się zjawisko lepkości oraz strukturalnej zależności od silniejszego partnera. A tam, gdzie pracownik nie może łatwo odejść, tam pracodawca zyskuje przestrzeń, by płacić znacznie mniej niż musiałby w warunkach pełnej konkurencji. Arindraid Dube pisał o tych mechanizmach z charakterystyczną mieszaniną rygoru empirycznego i intelektualnej niecierpliwości wobec powtarzanych bezrefleksyjnie szkolnych banałów. Jego pionierskie badania rynku mikrozadań na platformie Amazon Mechanical Turk pokazały, że nawet w środowisku skrajnie scyfryzowanym panuje głęboka asymetria. Cyfrowość nie usuwa władzy. Cyfrowość potrafi ją ukryć pod gładką powierzchnią interfejsu. Jeżeli uznamy monopson za trafną diagnozę współczesnej choroby, to historia powojennej Ameryki udowadnia, że nie jesteśmy skazani na chroniczną niewydolność standardu płacowego. W tym punkcie analizy pojawia się druga kluczowa figura, czyli wielka kompresja, okres gwałtownego spłaszczenia nierówności dochodowych w połowie XX wieku. W latach 40. i 50. Stany Zjednoczone doświadczyły bezprecedensowego wzrostu płac. Był to unikalny moment, w którym drapieżny kapitalizm został zmuszony do przyjęcia bardziej egalitarnej formy podziału owoców wspólnej produktywności. Stały za nim konkretne narzędzia, prawo, silne związki zawodowe, wysokie podatki oraz zinstytucjonalizowany konflikt społeczny. Jednym z najtrwalszych symboli tego porządku stał się tzw. Traktat z Detroit, zawarty w 1950 roku pomiędzy Związkiem United Auto Workers a gigantem General Motors. W W sensie materialnym był to akt konstytucyjny powojennego kapitalizmu przemysłowego, który zdefiniował na nowo relacje między pracą a kapitałem. Układy zbiorowe nie są jedynie technicznym zapisem stawek, lecz subtelnym mechanizmem przesuwającym horyzont tego, co uznajemy za dopuszczalne. Dane OECD wskazują, że systemy sektorowe potrafią utrzymać wysokie pokrycie rokowaniami nawet tam, gdzie formalna przynależność do związków zawodowych wydaje się relatywnie niska. Francja stanowi tu przykład niemal podręcznikowy. Mimo niskiej gęstości uzwiązkowienia, system francuski zachowuje imponujące pokrycie układami zbiorowymi dzięki mechanizmom ich automatycznego rozszerzania. W polskim kontekście problem ten nabiera wyjątkowej ostrości, ponieważ tradycyjny etat stał się w ostatnich dekadach figurą niemalże archaiczną. Znaczna część aktywności zawodowej została wypchnięta poza bezpieczne mury kodeksu pracy, rozpuszczając się w gąszczu umów cywilnoprawnych i fikcyjnego samozatrudnienia. Pytanie o zdolność organizacji takich jak Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych w UBRF do udziału w rokowaniach nie jest jałowym ćwiczeniem. To fundamentalne pytanie o to, czy nasze instrumentarium prawne potrafi jeszcze rzetelnie mapować współczesne struktury podporządkowania ekonomicznego. Statut Związku WBRF stanowi expressis verbis, że organizacja ta zrzesza osoby wykonujące pracę zarobkową, w tym świadczące usługi na innej podstawie niż klasyczny stosunek pracy. Od 13 grudnia 2025 roku w polskim porządku prawnym obowiązuje nowa ustawa o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. To przesunięcie terminologiczne ma znaczenie ustrojowe, gdyż zdejmuje z rokowań zbiorowych gorset tradycyjnego stosunku pracy. Otwiera się niezbędna przestrzeń do objęcia ochroną tych osób, których ekonomiczna zależność była dotąd skutecznie rozpraszana przez cywilnoprawną formę kontraktu. Rynek pracy nie jest giełdą idealnie zastępowalnych ofert, lecz polem przywiązania i przymusu, gdzie faktura rzadko bywa tarczą przed dominacją silniejszego. Uznanie tego faktu przez ustawodawcę jest krokiem w stronę realizmu, który dostrzega człowieka tam, gdzie wcześniej widział tylko numer identyfikacji podatkowej. Trzeba jednak zachować analityczną precyzję. Teza o zdolności WBRF do zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych jest silna, ale nie bezwarunkowa. Jej moc wynika z ogólnopolskiego zasięgu związku oraz konstytucyjnych gwarancji wolności koalicji. Niemniej jednak praktyczna skuteczność tych uprawnień będzie zależała od istnienia po drugiej stronie stołu odpowiedniego partnera reprezentującego pracodawców. Obserwując amerykański rynek pracy, można odnieść wrażenie, że uczestniczymy w gigantycznym eksperymencie nad wytrzymałością tkanki społecznej. Dane Bureau of Labor Statistics z 2025 roku są bezlitosne, wskazując na instytucjonalną pustynię w sektorze prywatnym. Brak kontynentalnych mechanizmów automatycznego rozszerzania układów zbiorowych sprawia, że amerykański model przypomina rozproszoną partyzantkę zamiast zorganizowanej armii. Arindrajit Dube rozumie, że naprawa fundamentów wymaga jednoczesnego uderzenia w trzy punkty – makroekonomię, ustawowe podłogi płacowe oraz sektorowe mechanizmy ustalania norm. Pierwszym filarem jest przywrócenie warunków makroekonomicznych, które pozwolą pracownikowi na realną mobilność zawodową. Drugi element to ustanowienie prawnych i sektorowych minimów, które zapobiegną wyścigowi do dna. Trzeci filar zakłada odtworzenie zdolności do zbiorowego ustalania standardów dla środka drabiny płacowej. Kalifornia dostarczyła lekcji, która rezonuje daleko poza jej granicami. Od kwietnia 2024 roku pracownicy sektora fast food zarabiają co najmniej $20 za godzinę dzięki Radzie Fast Foodu. To pokazuje, że sektorowe minimum może skutecznie wyrosnąć nawet na gruncie nieprzyjaznym regulacjom, jeśli zostanie wsparte odpowiednią strukturą instytucjonalną. W Polsce znaczenie tego przesunięcia wzmacnia nowa ustawa, która otwiera szersze pole dla regulowania warunków pracy. W takim porządku prawnym OZZS WBRF nie jawi się jako egzotyczna osobliwość, lecz jako prefiguracja tego, czym musi stać się nowoczesny związek zawodowy. Jego zdolność do uczestniczenia w rokowaniach ponadzakładowych ma znaczenie szczególne, ponieważ obejmuje obszary, które kapitał od lat próbował wypchnąć poza tradycyjną matrycę prawa pracy. Nowy paradygmat naukowy jest widoczny dla każdego, kto zechce spojrzeć poza dogmaty minionego stulecia. Nie głosi on naiwnie, że rynek sam wyprodukuje sprawiedliwą płacę. Przeciwnie, doświadczenie uczy, że rynek pozbawiony silnych instytucji zbiorowych wytwarza chroniczne zaniżenie wartości pracy. Godna płaca nie jest jedynie cyferką w arkuszu kalkulacyjnym, lecz miarą dojrzałości ustroju, w którym żyjemy. Pytanie brzmi, czy zdołamy wyjść poza iluzję wolnego wyboru i uznać, że bez instytucjonalnej ochrony pracy stajemy się jedynie statystycznym tłem dla cudzego zysku? Ostatecznie to my decydujemy, czy rynek pozostanie polem bezwzględnego wyzysku, czy stanie się przestrzenią, w której praca odzyskuje swoje ludzkie znaczenie.